Rozdział 37. Trys ocknął się z twarzą wciśniętą w membranę przenośnej altany. Przez cienkie błony docierały do niego stłumione głosy. Przetoczył się i poczuł dotyk ciepłego ciała za sobą. Obudziłeś się, stwierdziła Drilli, gdy się odwrócił. Myślałam, że będę musiała tobą potrząsnąć. Strasznie późno wczoraj wróciłeś. Uśmiechnął się, przysunął bliżej i położył dłoń na jej nagiej talii. Zawsze budzę się wcześniej, kiedy jesteś przy mnie. Chwyciła go za rękę, gdy zaczął ją przesuwać w stronę jej piersi. Nadąsał się, a ona parsknęła śmiechem. Nie jest aż tak wcześnie, powiedziała. Dziwię się, że Siri jeszcze nie przyszła sprawdzić, czemu nie jesteśmy spakowani. Pocałowała go i odsunęła się. Usiadła, skrzywiła się i pomasowała brzuch. Ciągle ci niedobrze? Spytał. Trochę, przyznała. To przez jedzenie. Za dużo mięsa i chleba, za mało owoców i warzyw. Rozejrzała się po altanie. Ledwie wystarczało w niej miejsca, by mogli usiąść. Przez chwilę Drilli nasłuchiwała głosów z zewnątrz. Coś bardzo wszystkich poruszyło. Wsłuchiwała się w stłumiony gwar. Z boku dobiegł wzburzony okrzyk. Blisko wyjścia z altany dwójka Sije rozmawiała ze sobą nerwowo, ale nie mogła rozróżnić słów. Ubierzmy się i chodźmy sprawdzić. Sięgała już po ubranie, wciągnęli na siebie kamizelki i wsunęli się w spodnie. Potem zapięli uprzęże i broń. Drilli skończyła pierwsza, ale zanim wypełzła z altany, zaczekała jeszcze na Trysa. Sije stali w niewielkich grupach. Z wyrazu ich twarzy Trys odgadł, że zdarzyło się coś poważnego. Niektórzy wyglądali na przestraszonych, inni na rozgniewanych. — Trys, Drilli! — zawołał znajomy głos. Obejrzeli się. Siri opuściła jedną z grup i ruszyła ku nim. Drilli pospieszyła jej na spotkanie, a Trys ruszył za nią. — Co się stało? — spytała Drilli. Zwiadowcy spotkali armię Pentadrian. Ich dowódca, Tyrell, z klanu Zielonego Jeziora, został schwytany. Serce Trysa zamarło. Jak? Podleciał do nich za blisko. Nie zauważył, dopóki nie było za późno, że część armii prowadzi czarownica z czarnymi ptakami, tymi samymi, które zaatakowały ludzi z klanu Słonecznej Grani. Ptaki go dostrzegły, a czarownica ściągnęła na ziemię. Zginął? — spytała cicho Drilli. — Nie wiemy. Siri skrzywiła się. Nie zabił go upadek, ale był w złym stanie, kiedy zerwało się jego połączenie z Aurają. — Jeśli jest szansa, że przeżył, musimy to sprawdzić. Trys dostrzegł iskierkę nadziei. — Musimy go ratować. Mówca westchnęła i pokręciła głową. — Gdybyśmy tylko mogli, Trys... Jest w samym środku pentadriańskiej armii, więziony przez czarowników. Zyskalibyśmy tyle, że i nas by złapali. Oczywiście. Trys poczuł, że się czerwieni. Odpowiedź była przecież prosta. Auraja go uratuje. Nie. Siri położyła mu dłoń na ramieniu. Musiałaby walczyć z piątką potężnych pentadriańskich czarowników i ze wszystkimi ich kapłanami. Sama też by tego nie przeżyła. Możemy wygrać tę wojnę bez jednego Sije, ale nie sądzę, by się nam udało bez jednej białej. Trys patrzył na nią z niedowierzaniem. Mamy tak po prostu zrezygnować? Ogarnęło go zniechęcenie i gniew. To przecież mogłem być ja. Chciałem poprowadzić zwiad, ale powiedziała się, że bardziej się przydam, pracując z Songmakerem. Trys, szepnęła Drilli. I się przydajesz, zapewniła stanowczo mówca. Rozpaczam po nim tak samo jak ty, ale jednocześnie cieszę się, że z nimi nie poleciałeś. Potrzebny mi jesteś tutaj. Być może Tyrell ocalił życie wielu z nas. Teraz już wiemy o tych czarnych ptakach. Mamy czas, żeby wynaleźć jakieś sposoby walki z nimi. Spojrzał na nią ostro. To, jak wymówiła słowo wynaleźć, sugerowało, że użyła go specjalnie. No jasne, powiedział sobie. Próbuję odwrócić moją uwagę od losu Tyrella, a skierować ją na coś bardziej pilnego, bezpieczeństwo nas wszystkich. Uśmiechnął się z przymusem. W takim razie lepiej zacznijmy planować. Ścisnęła go za ramię. Właśnie dlatego zwołałam zgromadzenie. Ziemiochodzący mogą dzisiaj wyruszyć bez nas. Dogonimy ich później, kiedy omówimy to między sobą. Dziś wieczorem na Radzie Wojennej ty i ja przekażemy wszystkim nasze plany. Spojrzała ponad jego ramieniem i zmrużyła oczy. Idzie mówca Wres. Muszę was opuścić. Kiedy dołączę do mojego klanu, żeby omówić nowe pomysły, mam nadzieję, Trys, że będziesz ich miał pod dostatkiem. Będę, obiecał. Kiwnęła głową. Zdążyła jeszcze rzucić Drilli przelotny półuśmiech, po czym wyminęła ich i ruszyła do trójki starszych mężczyzn. Trys poczuł, że Drilli ściska go za rękę. Jeśli znów będę narzekać, że po całych nocach tylko dyskutujesz z Songmakerem, możesz mnie kopnąć, szepnęła. Kiedy ostatni masywny pień drzewa został opuszczony na drogę, Kar usłyszał za sobą kroki. Jak dotąd to moja ulubiona. Obejrzał się. Finn, lem wojowników Tarreb, był wysoki jak na Danwejczyka, ale był też przystojny. Brodę ścinał krótko, a tatuaże na twarzy podkreślały lekko skośne oczy i inteligentne spojrzenie. Widzę, że prawdziwą przeszkodą jest ukryte gniazdo ostruch. Ale po co rozpaliłeś ognie po obu stronach? Zapytał Finn. Dym otępia ostruchy, wyjaśnił Kar. Drewno to myt ten, pali się wolno, a kiedy jest zielone, daje bardzo dużo dymu. To utrzyma je w ulu, dopóki ktoś nie poruszy belek. Co zmniejszy szansę, że jakieś zabłąkane ostruchy ostrzegą o naturze pułapki. Finn pokiwał głową. Rozumiem. Rzucił rozkaz wojownikom ognia i członkom klanu, a potem odwrócił się. Kar ruszył za dowódcą po trakcie wiodącym na przełęcz. Reszta maszerowała za nimi w milczeniu. Na końcu jechał otwarty tarn, wiozący narzędzia i materiały do budowy pułapek. Szlak wił się i zakręcał. Niektóre jego odcinki były strome. Kar rozważał wszelkie potencjalnie korzystne punkty. Wciąż chciał wypróbować kilka pomysłów, ale wymagały odpowiedniego terenu. Szli już przez godzinę, kiedy skręcili za skałę i Kar się zatrzymał. Ach, tak myślałem, że ci się spodoba, stwierdził z uśmiechem Finn. Trakt wspinał się stromo między dwiema skalnymi ścianami, pochylonymi do wnętrza tak, że niemal się stykały. Kilka kroków za początkiem korytarza nad ścieżką tkwił zaklinowany ogromny głaz. Kar pogładził brodę, po czym ruszył naprzód. Podszedł do ścian i przyjrzał im się z uwagą. Było w nich mnóstwo nierówności i pęknięć biegnących wzdłuż traktu. Przechodząc pod głazem, spojrzał na niego, po czym wrócił do badania ścian. Na końcu przejścia skały odsuwały się od siebie, tworząc zbocza wąskiego wąwozu, pełnego kamieni i głazów. Droga wiła się dalej. Zawrócił, a wychodząc z korytarza zobaczył to, na co liczył. Tuż za zakrętem, w miejscu, gdzie stał, gdy po raz pierwszy ujrzał zawieszony w górze głaz, biegła szeroka półka. Westchnął radośnie, skinął na wojowników ognia i wyjaśnił im, czego od nich chce. Skończyli po niecałej godzinie. Wyglądali na zmęczonych. Praca wymagała nieustającej koncentracji. Mimo chłodu czoła błyszczały im od potu, a złote opaski pokrywał kurz. Miał nadzieję, że wystarczy im sił na następne zadanie. Spoglądając na ściany, z trudem dostrzegał dwie cienkie linki, biegnące szczelinami w skale. Podtrzymywały je osadzone w kamieniu niewielkie żelazne pierścienie. Podążył za linkami aż do półki, gdzie były przymocowane do worków z piaskiem, blokujących starannie ułożone stosy kamieni. Następnie prześledził bieg linek z powrotem wzdłuż ściany. Pomocnicy szli za nim, kiedy pokonywał strome przejście między skałami. Nawet nie spojrzał na głaz nad głową. U wylotu korytarza znalazł czekającego Fina. Przywódca klanu zmarszczył brwi, ale nie odezwał się ani słowem, kiedy Kar polecił czarownikom przetoczyć do wylotu najbliższy z wielkich głazów. Patrzył w skupieniu, jak żelazne pierścienie zostają osadzone w kamieniu, a linki przywiązane. Dopiero kiedy Kar uznał, że pułapka jest gotowa, Fin poprosił o wyjaśnienia. Nie wykorzystałeś tego zawieszonego głazu. Wykorzystałem, zapewnił go Kar. Dla odwrócenia uwagi. To znaczy? Nieprzyjaciel tak bardzo będzie się niepokoił, że to głaz jest pułapką, że nie zauważy linek. Fin powoli kiwnął głową. A kiedy czarownicy wroga odsuną ten głaz na bok, zrzucą tę masę kamieni z półki, z tyłu przy zakręcie. Tym razem nie uderzasz w czoło armii, ale w jej trzewia. Poślą na czoło swoich wojowników ognia, żeby chronili ich przed pułapkami i usuwali zatory. Fin zaśmiał się. Zastanawiam się, co będzie następne. Kar odpowiedział uśmiechem. Nadal nie użyliśmy kwasu. Spojrzał na wojowników ognia, ale stosowanie go wymaga czujnych i wypoczętych umysłów. Owszem, wszyscy potrzebujemy odpoczynku. Poszukajmy miejsca, gdzie można usiąść. Skinął na woźnicę tarnu. Przynieś nam jedzenie i wodę. Ludzie usiedli na skałach, by odpocząć i posilić się. Kar spoglądał na drogę przed sobą. Do przełęczy i Hani pozostało jeszcze wiele godzin marszu. On, Fin i pomocnicy zostali daleko w tyle za danuejską armią, ale w końcu ją dogonią. Za dzień czy dwa dołączą do głównych sił cyrkliańskich. Uśmiechnął się. A potem wezmą udział w największej bitwie śmiertelników, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Idhani Północnej. Złote równiny były poprzecinane drogami. Te, którymi podążali tkacze snów, były węższe i gorzej utrzymane niż główny szlak z zachodu na wschód, wykorzystywany przez armię. Czasami biegły równolegle do niego, czasami skręcały na boki, ale ogólnie tkacze snów dość łatwo potrafili dotrzymać kroku wojsku. Dzisiaj byli zmuszeni wędrować po nierównej, zarośniętej ścieżce, odbiegającej daleko od trasy armii. Arlej nie przejmowała się jednak. Miejscowi farmerzy twierdzili, że ścieżka wkrótce dołączy do bardziej uczęszczanej drogi, biegnącej prosto na południe, na spotkanie z zachodnim traktem. Od tego miejsca tkacze snów zaczną podążać za armią, choć w bezpiecznej odległości. Lejard zerknął na swego ucznia. Jaim obserwował ziemię przed aremami. Na jego czole pojawiła się pionowa zmarszczka. Nabrał wprawy i pewności w prowadzeniu tarnu, ale wciąż musiał się koncentrować. Chyba nie mógł od niego wymagać, by równocześnie słuchał wykładu. Jaim miał skłonność do odbiegania myślą od lekcji i wdawał się w spekulacje na temat Aurai albo zbliżającej się bitwy. Kiedy Lejard miał już dość odpierania pytań chłopca, po prostu oddawał mu lejce. — Mam pytanie — odezwał się nagle Jaim. — No cóż, zwykle to działa — pomyślał kpiąco Lejard. — Tak? — Uczysz mnie tego samego, co w Jarime, no i łączenia umysłów. Myślałem, że skupisz się raczej na uzdrawianiu za pomocą magii. Przecież po to właśnie tu jesteśmy. Lejard uśmiechnął się lekko. Nauczanie magicznego uzdrawiania wiąże się z pewnym problemem. Jak mogę ci cokolwiek pokazać, jeśli nie masz żadnych ran, na których mógłbyś ćwiczyć? My, tkacze snów, nie zadajemy ran innym ani sobie, żeby dostarczyć obiektów do uzdrawiania. Chłopiec milczał przez chwilę. Czyli nie nauczę się tego, dopóki nie znajdę się na polu bitwy? Nie. Spodziewałem się, myślałem, że, no, że będę gotów już zanim tam dotrzemy. Nikt nigdy nie jest gotów do pierwszego spotkania z polem bitwy. Lejard spojrzał na Jaima i zaśmiał się. Ale kiedy już tam trafisz, nauczysz się dużo w krótkim czasie. Nie obawiaj się, będę przy tobie. Ja im pokręcił głową. Nie warto martwić się czymś, czego nie można uniknąć. Dość będzie zmartwień, kiedy to już nastąpi. Layard spojrzał na niego zaskoczony. To stare powiedzenie. Chłopak wzruszył ramionami. Mama ciągle mi to powtarzała. Aha. Jak rozumiem, dawałeś jej wiele powodów. Tarn przed nimi zwolnił nagle i stanął. Ja im szarpnął lejce, a Layard wychylił się w bok, by spojrzeć, co się dzieje z przodu. Inny wóz stał tam w poprzek, blokując przejazd, a przy nim czekała czwórka tkaczy snów, których Layard nie znał. Wygląda na to, że nasza liczebność właśnie trochę wzrosła, stwierdził. Zostań tu. Pójdę się przywitać z nowymi. Zeskoczył z wozu i ruszył na czoło karawany. Kiedy podszedł bliżej do obcych, zauważył, że jego grupa dotarła właśnie do końca ścieżki. Trzy tarny czekały przy szerszej drodze. Arley rozmawiała z jednym z nowo przybyłych, krępym mężczyzną o jasnych włosach. Zauważyła Layarda i wezwała go gestem. To jest tkacz snów Layard, były doradca białych, przedstawiła go. Layardzie, to jest tkacz snów Will. Mężczyzna był Danwejczykiem, jak zauważył Layard, i uniósł brwi, kiedy Arley wspomniała o dawnym stanowisku Layarda. Doradca białych, mruknął. Słyszałem coś o tym. Zawahał się, po czym prychnął niechętnie. Powiem ci od razu, że miałam poważne wątpliwości co do sensu takiego rozwiązania. Ci biali potrafią czytać w myślach. Mogą nas okraść z naszej wiedzy. Tylko wtedy, kiedy będzie dla nich wartościowa i akceptowalna, odparła Arley. A tego nie ma wiele, jeśli sobie przypomnisz, że nasze zastosowania ziół uważają za dziwaczne, a nasze umiejętności łączenia umysłów to dla nich tabu. Will pokręcił głową. Takie podejście może się zmienić. I zmieniło się na naszą korzyść, na razie, uśmiechnęła się. Przekonasz się, Will, że Auraya z Białych jest niezwykłą osobą. Odwiedza nas co noc. Ona i Layard są starymi przyjaciółmi, jeszcze z czasów sprzed jej wyboru. Will otworzył oczy nieco szerzej. Przez chwilę przypatrywał się Layardowi, po czym wzruszył ramionami. W takim razie chętnie ją poznam. A teraz lepiej wracajmy do naszych tarnów, rzekła stanowczo Arley. Przed nami daleka droga, zanim znowu zbliżymy się do armii. Will kiwnął głową i ruszył do pierwszego z wozów swojej grupy. Gdy Layard już odchodził, Arley zawołała go cicho. Obejrzał się, a ona wskazała swój tarn. Przyłączysz się do mnie na chwilę? Wspiął się za nią na siedzenie. Nowi tkacze snów zaczekali, aż Arley popędzi aremy i zajmie pozycję na czele podążającej nową drogą kolumny. Po kilku minutach tkaczka uśmiechnęła się do Layarda. Biali powiedzieli Raeli, że wycofają zakaz korzystania z naszych usług na czas jednego dnia po bitwie. To dobra wiadomość. Tak, wydaje się, że twoja przyjaźń z Aurają prowadzi do czegoś dobrego. Przytaknął. Nie sądzę, żeby zdradziła ci plany białych co do armii. Layard pokręcił głową. Nic, czego byśmy nie wiedzieli. Wspomniała w ogóle o naszej nowej doradcy? Raz, skrzywił się. Powściągliwość Raeli ją rozczarowuje, ale rozumie jej powody. Ma nadzieję, że później zdarzy się okazja, by się z nią zaprzyjaźnić, a przynajmniej zyskać jej szacunek. Rozumiem. A co jeszcze mówi? O niczym, co mógłbyś teraz powtórzyć, wtrącił Mirar. Cicho, pomyślał surowo Layard. Wspomina, wzruszył ramionami. Opowiada o swoich wizytach w Si i Borra. Kłamca. Zauważyła, jakie masz kłopoty ze wspomnieniami łącza Mirara, które zyskały w twoim umyśle osobowość? Zmarszczył czoło i odwrócił wzrok. Nie jestem pewien. Nie wspominała o tym. Bo za dokładnie mnie blokujesz, kiedy z nią jesteś, burknął Mirar. Nie ma nic lepszego od czystej żądzy, żeby przywrócić mężczyźnie pełne panowanie nad swoim ciałem. A więc to ona jest sposobem, żeby się ciebie pozbyć. Nie, nie możesz być z nią przez cały czas. Miał wrażenie, że ta odpowiedź niesie groźbę. Poczuł, że traci kontrolę nad sobą. Spojrzał na Arley. Muszę coś wyznać, usłyszał własny głos. Ten durny tkacz snów. Nie! Layard odepchnął Mirara i odzyskał kontrolę nad sobą. Arley przyglądała mu się zdziwiona. Co się stało? Layard pokręcił głową. Bał się odezwać, gdyż lękał się, że słowa, które padną z jego ust, nie będą tymi, które chciał wypowiedzieć. To Mirar, prawda? Przytaknął. Ze zrozumieniem pokiwała głową. Ja im mówił, że jego zdaniem twój stan się ostatnio pogorszył, powiedziała z troską. Sądzi, że to się zaczęło, kiedy Auraya odwiedziła cię po raz pierwszy. Spojrzał na nią wystraszony. Nie martw się, dotrzymał obietnicy, ale nie potrafił ukryć, jak się o ciebie martwi. Arley wzięła go za rękę i przytrzymała, kiedy spróbował ją wyrwać. Jest w tym coś więcej, niż chcesz wyjawić. Zostawiłabym cię z twoimi sekretami, ale podejrzewam, że one cię niszczą. Powiedz mi, Layardzie. Pewnie Mirar chce, żebyś to zrobił. Potrząsnął głową. Już teraz unikam białych, by się nie dowiedzieli, że coś przed nimi ukrywasz. Równie dobrze mogę poznać całą prawdę. Odwrócił głowę. Arley milczała przez chwilę. Westchnęła. Mirar. To imię padło jak rozkaz, jak wezwanie. Poczuł, że jego samokontrola topnieje. Nareszcie. Jego własny głos brzmiał inaczej. Był wyższy, pełen władczości i arogancji, których on sam nigdy nie posiadał. Poczuł, że prostuje się i odwraca, by spojrzeć na Arley. Patrzyła na niego, a on zauważył na jej twarzy cienie lęku. Dlaczego to robisz Layardowi? Dla jego własnego dobra. Nie może ciągnąć tego romansu z Aurają. To zniszczy i jego, i mój lud. Szeroko otworzyła oczy. Romans? On ją kocha. Ona prawdopodobnie kocha jego. To żało... słodkie, ale niebezpieczne. Rozumiem. Odwróciła głowę i wpatrzyła się w pustkę, rozważając, czego się dowiedziała. Nie sądzę, by Layard zrobił cokolwiek, by zaszkodzić naszemu ludowi, stwierdziła powoli. Musi wierzyć, że nie ma niebezpieczeństwa. Myli się. Dlaczego? Jeśli jego sekret pozostanie sekretem, nie ma bezpośredniego... Nawet jeśli sprawa przez przypadek nie wyjdzie na jaw, możesz być pewna, że bogowie wiedzą. Zadrżała. Najwyraźniej nie są temu przeciwni. Inaczej by ich powstrzymali. Zrobią to, kiedy przyniesie im to największą korzyść. I bądź pewna, że my na tym nie zyskamy. Niech ci nawet nie przychodzi do głowy, że przestali nas nienawidzić. Nosimy pamięć mroczniejszych czasów, kiedy nie byli tacy dobrotliwi. Nie chcą, żeby ich wyznawcy wiedzieli, do czego są zdolni. Arley trochę zbladła. Skrzywiła się i pokręciła głową. Layardzie, Layardzie, co ty wyczyniasz? I nagle Layard znowu nad sobą zapanował. Westchnął i uniósł do twarzy drżące dłonie. Wróciłeś! Wykrzyknęła Arley. Wymówiłam twoje imię, dodała w zadumie. Jeśli tak to działa, to proszę nie wymawiaj więcej jego, wykrztusił. Przepraszająco poklepała go po kolanie. Nie będę, wybacz mi, przerwała na chwilę. Co ty wyprawiasz, Layardzie? Ryzyko, które podejmujesz, jest niewielkie, dokończył, odsuwając dłonie od twarzy. Kiedy ta wojna się skończy, zamieszkam gdzieś w odosobnieniu. Nikt nie musi się o nas dowiedzieć. Nikt? Mirar ma rację. Bogowie muszą wiedzieć. Może też nie myli się co do tego, że czekają na odpowiedni moment do odwetu. A ty masz obowiązek chronienia swojego ludu. Powinieneś przerwać ten romans, Layardzie. Layard uciekł wzrokiem. Wiem. Ale kiedy z nią jestem, nie mogę nawet o tym myśleć. Twarz Arley złagodniała. Oparła się wygodniej i westchnęła. Ach, więc to miłość, nie ma co. Zapatrzyła się przed siebie, marszcząc czoło. Layard przyglądał się jej uważnie. Co zrobi? Czy zmierzy się z Aurają? Czy każe mu przestać się z nią widywać? A posłuchasz jej? Zainteresował się Mirar. Prawdopodobnie nie, przyznał Layard. Jeśli zechce, bym teraz odszedł, odejdę. Nie wiem, co z tobą zrobić, westchnęła Arley, nie patrząc na niego. Muszę się nad tym zastanowić. Od tej chwili nie będziemy obozować tak blisko armii, jak to robiliśmy w przeszłości. Wolałabym, żeby odwiedzanie nas było dla białych raczej niedogodne. Jeśli zjawi się Auraya, nie będę się wtrącać. Zrobię, co mogę, by ten sekret nie został odkryty. Dziękuję ci, wymruczał Layard. Spojrzała na niego. Wolę zastanawiać się w samotności. Skinął głową, czując się jak skarcone dziecko. Zaskoczył z tarnu i powlókł się do Jaima.